Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów. Wsparta finansowo przez Ministra Obrony Narodowej.
Podkarpaccy żołnierze na frontach II wojny światowej.
A w dzisiejszym wydaniu naszej audycji poświęconej polskim żołnierzom na różnych frontach II wojny światowej i ich związkom z Podkarpaciem chcielibyśmy zabrać Państwa na północ Polski, na północ, która gdzieś może sygnalnie tylko w naszych umysłach zaznaczona, w latach PRL mocno eksponowana. My chcielibyśmy przypomnieć, że polscy żołnierze nie tylko na zachodzie ginęli. Będziemy zatem poruszać się wzdłuż linii, na której znajduje się kilka miejscowości zaznaczonych w historii przełamywaniem przez Polaków wału pomorskiego. Ze mną i z Państwem profesor nadzwyczajny, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu Andrzej Olejko.
Sursum corda, szanowni Państwo, sursum corda w ramach Dzień Dobry.
Kłania się Państwu Jerzy Pasierb. Za moment wrócimy do tego, o czym dziś mówić będziemy. Pierwszy przystanek na naszej historycznej trasie to Złotów. Znajdujemy się, Andrzeju, na pewnej szczególnej nekropolii.
11. Pułk Piechoty, 4. Dywizja Piechoty imienia Jana Kilińskiego, 31 stycznia 1945 roku. Flatow. Na mapie ówczesnej Europy taką nazwę nosiło to miejsce. Dzisiaj Złotów. Piękne jezioro, piękny park pamięci tuż obok, fantastycznie zachowana część Starego Miasta, ale w 1945 roku początek przełamywania wału pomorskiego, początek szlaku bojowego pierwszej Armii Wojska Polskiego to również Złotów.
Złotów był początkiem. Już teraz możemy Państwu powiedzieć, jaki był bilans tych walk, no bo rzeczywiście to była hekatomba ofiar, jeżeli chodzi o polskie oddziały przełamujące wał pomorski, jeżeli weźmiemy pod uwagę całościowy bilans tego przełamania.
Przełom stycznia i lutego 1945 roku. 3 tygodnie walk. Ponad 3200 poległych. Ponad 2700 rannych i ponad 3,5 tysiąca zaginionych. I jeżeli zbierzemy to wszystko w całość, otrzymamy ponad 10 tysięcy żołnierzy. Językiem taktycznym ujmując, jedna dywizja piechoty. A wraz z pierwszą Armią Wojska Polskiego szło ich 5. Oprócz tego brygada kawalerii, oprócz tego brygada pancerna, oprócz tego kilka brygad artylerii i saperów. Wielkie skupisko oddziałów wojskowych. Pierwsza Armia Wojska Polskiego, zima 1945 roku. Marsz manewr, który zakończył się na wysokości Bydgoszczy, a następnie rozkaz, który odebrało dowództwo pierwszej Armii Wojska Polskiego, mówił w stronę granicy polsko-niemieckiej, w rejon na Więcbork, a z Więcborka już w stronę na Rzeszę. O jakiej granicy mówimy? O granicy z roku 1919, kiedy po zakończeniu Wielkiej Wojny traktat wersalski wprowadzał nową graniczną rzeczywistość w środek Europy. To była dawna granica pomiędzy II Rzeczpospolitą a Republiką Weimarską i późniejszą III Rzeszą. Miała istnieć 1000 lat. W rzeczywistości istniała tych lat 12.
A skoro już dotykamy kwestii granicznych, to musimy wyjaśnić jeszcze jedną kwestię. Trochę tak, myślę, wśród wielu z nas w głowach gdzieś mocno tkwi, że Wał Pomorski to była linia umocnień stworzona przez Niemców przed rokiem 1945 w latach II wojny światowej po to, żeby zatrzymać wojska, które miały wtargnąć na teren Rzeszy. No nie jest to chyba do końca prawda.
Ten drugi człon twojego toku rozumowania, Jurku, jest właściwy, ale pierwszy zaiste. Pomerzstellung zaczęto tworzyć na początku lat 30. Wówczas realia sąsiedzkie pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, jako drugą Rzeczpospolitą, a kończącą się Republiką Weimarską i zaczynającą III Rzeszą były zimnowojenne, aczkolwiek od roku 1933, a szczególnie 1936, w przypadku rozbudowy pasa umocnień o charakterze polowo-betonowym ta faza nabrała tempa. Pomerztelung do roku 1939 nie miał jako wał pomorski znaczenia realnego, gdyż karty historii pokazywały wyraźnie: kampania polska, sukces Wehrmachtu. Rok 1940, kampania na zachodzie Europy, sukces Wehrmachtu. Rok 1941, kampania bałkańska, sukces Wehrmachtu. I rok 1941, Barbarossa, 22 czerwca, słowem uderzenie na Związek Sowiecki. I to właśnie z tego kierunku, zimą 1945 roku, zaczął toczyć się w stronę zachodu Europy, a na tym kierunku były Niemcy, czerwony walec. A na drodze tego walca znalazły się dawne pogranicze polsko-niemieckie i mocno zmodyfikowany od roku 1943 i uzupełniony pod względem pozycji obronnej wał pomorski.
O jeszcze jednej rzeczy Państwu opowiedzmy w tej części naszego programu. Mówiliśmy, Złotów, tu się wszystko zaczęło. Stąd na Grudną poszedł kierunek pierwszego uderzenia.
Strassenfurt to właściwe określenie. Mała wioska leżąca nad Gwdą, ale jeżeli popatrzymy na mapę, tam był most. Most. I jeżeli ten most dostałby się w ręce atakujących oddziałów polskich, przerzucenie na kierunku pod Gai głównych sił 1. Dywizji Piechoty stałoby się zjawiskiem realnym. Dziś w Grudnej Gwda płynie tak jak dawniej. I obok Brzozowy Krzyż, trzy tablice i zwykły kamień z mosiężną tablicą informujący o tym, że to właśnie w tym miejscu rozpoczynało się forsowanie Gwdy. Dwudniowe walki w rejonie Grudnej. Pochowano tam 305 żołnierzy Wojska Polskiego oraz sojuszniczej wówczas Armii Sowieckiej 30 kilku czerwonoarmistów. To tylko jeden dzień. 305 poległych. W ciągu 3 tygodni ta liczba doszła w ramach poległych, rannych i zaginionych do ponad 10 tysięcy. Należy zwrócić uwagę szczególnie na tą końcówkę tego matematycznego zestawienia. Ponad 3,5 tysiąca zaginionych bez wieści. Słowem, żołnierz, który wchodzi na minę, żołnierz, który tonie, żołnierz, którego ciała nie można znaleźć, to są ścieżki wału pomorskiego, po których pójdziemy.
Na tym cmentarzu, na którym jesteśmy, mnóstwo nazwisk, tabliczek z nazwiskami różnie brzmiącymi. Jaki jest związek tego, co działo się na Wale Pomorskim z Podkarpaciem, bo to jest również przedmiot zainteresowania w naszej audycji.
To musielibyśmy się znaleźć w Sanoku, stanąć przed szkołą podstawową numer 6, popatrzeć na patrona i zadać sobie pytanie, jaki jest związek pomiędzy Sanokiem a nazewnictwem 6. Pomorska Dywizja Piechoty. W 1. Armii Wojska Polskiego, która powstała z 1. Korpusu Polskiego w rejonie Sumy Żytomierz, dziś także mocno naznaczonym działaniami wojennymi w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. W roku 1945 latem 1. Armia Wojska Polskiego liczyła 5 dywizji piechoty. Pierwszą imienia Tadeusza Kościuszki, drugą imienia Jana Henryka Dąbrowskiego, trzecią bardzo mocno nasyconą żołnierzami Armii Krajowej, szczególnie z 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, patron Romuald Traugut, czwarta imienia Jana Kilińskiego i szósta bez patrona. Wojsko nazywało ją najbiedniejszą dywizją 1. Armii Wojska Polskiego.
Słowem, związek z terenami południowo-wschodniej Polski i dawnych Kresów był?
To właśnie szósta dywizja. Formowana była na pograniczu Zamojszczyzny, Lubelszczyzny, i Podkarpacia. To żołnierz z Roztocza, to żołnierz z nad Tanwi, z nad Sanu, z nad Wisłoka, to żołnierz z Pogórza Przemysko-Dynowskiego, to żołnierz z Bieszczadów. W takich okolicznościach śladami szóstej głównie ruszamy.
A dodać do tego trzeba, że przecież pierwsza armia Wojska Polskiego formowana w dużej części z tych, którzy nie zdążyli do Andersa, zdążyli do Berlinga, a zesłańcy na Syberię, do Kazachstanu, w różne miejsca tej nieludzkiej ziemi trafiali także z Podkarpacia, podzielonego po pakcie Ribbentrop-Mołotow sowiecko-niemiecką granicą.
I to jest odpowiedź na pytanie, co ich tam pognało? A złośliwcy, a przecież w słowiańskim narodzie takich jest moc, odpowiedzieliby, jaki jest związek. Ot, rzecz prosta. To z Podkarpacia w roku 1940 w ramach pierwszej wywózki na wschód ruszyły transporty na nieludzką ziemię. To na Podkarpacie wracali ci wywiezieni spod Stubna, wywiezieni spod Załuża. To ci, którzy zamieszkiwali, no pechowy dla nich, prawy brzeg Sanu. A w roku 1945, wracając na ziemię polskie, należeli do tych, którzy mogli po wojnie odbudować dom. Bo ci na prawo od linii Kerzona, mieszkający na Podolu, Wołyniu, Polesiu, Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie czy nad Dźwiną, niebawem musieli szukać swojego domu na ziemiach odzyskanych. Choć Kargul i Pawlak z genialnego filmu o niemamocnych mówili o ziemiach wyzyskanych, gdyż tam, na zachodzie, na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej na Pomorzu Zachodnim, miały znaleźć się ich nowe sadyby. Tam mieszkają ich prawnukowie do dziś.
Trafili żołnierze z pierwszej Armii Wojska Polskiego, również wywodzący się z Podkarpacia, na ten teren trafili, o ile mieli wojenne szczęście i udało im się przetrwać zmagania o wał pomorski, w przeciwieństwie do tych, którzy na tym cmentarzu znaleźli swoje miejsce wiecznego spoczynku. A jak wyglądała owa batalia, o tym za moment wrócimy do naszej opowieści. Drugi przystanek na tej naszej historycznej trasie szlakiem polskich żołnierzy zdobywających wał pomorski to Jastrowie, centrum miasta, obelisk, tak jak w wielu miejscowościach na wale pomorskim, poświęcony polskim żołnierzom.
Ale należy przenieść Państwa umysły do roku 1948. Nie ma Jastrowia, mamy Jastrał i nie ma wału pomorskiego, mamy Pommern-Stellung. 80 lat później wszystko wygląda inaczej, jeśli chodzi o nazewnictwo, ale jeżeli chodzi o strukturę miejską, Jastrowie jest takie samo jak wtedy w 1945, kiedy 2 lutego od strony drogi prowadzącej na Wałcz do miasta wdarł się 10. Pułk Piechoty 4. Dywizji Piechoty. I nie wolno zapominać, że miasto szturmowane było również przez 16., czyli przez 16. Pułk Piechoty 6. Najbiedniejszej Dywizji Piechoty, a obie wywodziły się z 1. Armii Wojska Polskiego.
No ale było też tak, musimy to przypomnieć, że Jastrowie, używając słów pana Zagłoby, fortelem zostało wzięte, bo atakiem nie od czoła, tylko pewnym manewrem.
Bo patrząc na usytuowanie Jastrowia, znajduje się ono na przedpolu wału pomorskiego. Rzeka Gwda płynie całkiem niedaleko. Trzeba było najpierw przejść przez rzekę. Każdy z budynków Jastrowia zamieniony został w punkt ogniowy. Miasto było jedną wielką fortalicją. Kto bronił? Oprócz jednostek niemieckich, w tym jednostek Volkssturmu, w gronie obrońców znajdowała się dywizja SS Letland, składająca się z Łotyszy. Zdobycie Jastrowia od frontu okazało się niemożliwe. Uderzenie bezpośrednio od strony Gwdy było niebywale krwawe, obfitujące w straty. 10. Pułk Piechoty wykonał manewr w stylu kannejskim, tak jak Hannibal w roku 216 przed naszą erą, i z lewego skrzydła zaatakował w stronę pozycji, które uznawano za nie do zdobycia. Przy wjeździe do Jastrowia od strony Piły zobaczycie Państwo ogromnych rozmiarów nasyp kolejowy. I to na tym nasypie znajdowała się główna pozycja obrony. W chwili, kiedy pękła, w momencie, kiedy, jak ktoś to kiedyś powiedział, morze oliwkowej polskiej piechoty wlało się do miasta, ucieczka w stronę na Podgaję i na Darzyce była już konsekwencją tego manewru. 2 lutego 1945 roku eterze zameldowano, iż Jastrał zostało zdobyte. Główna pozycja wału pomorskiego znajdowała się przed żołnierzami 1. Armii Wojska Polskiego. I co należy dodać? To wojsko, mając na myśli 5 dywizji piechoty, kilka brygad artylerii, 1 brygada kawalerii i 1 brygada pancerna, po roku 1944, kiedy po raz pierwszy powąchało prochu nad Wisłą, tu nabierało tego wojskowego obycia. Niestety aura temu towarzysząca była niebywale krwawa.
Bo to była zima i o tym też należy pamiętać. Dodatkowa trudność dla polskich żołnierzy szturmujących przedpole i główne pozycje wału pomorskiego. Jeżeli mówimy o tym, co kryje się pod pojęciem wał pomorski i przełamanie wału pomorskiego, to jeszcze musimy króciutko przypomnieć, jaki był plan na owo uderzenie ze strony polskiego, a wcześniej sowieckiego dowództwa.
Od strony spojrzenia na mapę można zauważyć, iż można było na wał pomorski iść od strony Pomorza Gdańskiego, ale najpierw trzeba było zdobyć rejon Trójmiasta. Można było oskrzydlić wał pomorski idąc od strony zachodu, ale trzeba było z kolei przełamać międzyrzecki rejon umocniony. Jak zwał, tak zwał. Żeby dostać się najkrótszą drogą w stronę pasa nadmorskiego, trzeba było znaleźć miejsce w samym centrum. Stąd przełamanie wału pomorskiego. Możliwość uderzenia z flanki, nawet ta teoretyczna, została postawiona w rezerwie. W rzeczywistości 4., 6., 3., 2. i 1. Dywizja Piechoty, ta ostatnia jako kościuszkowcy, atakowały rejon, który w cudzysłowie czekał na każdego, kto chciał iść w stronę morza. Pommerstellung nie w przenośni nazwane zostało jako wał pomorski. Beton, stal, miny, broń maszynowa, zima. Zima 1945 roku ze śniegiem sięgającym po piersi.
Kończyć będziemy naszą bytność tutaj właśnie w Jastrowiu. Kolejny punkt wału pomorskiego przed nami. Kolejny przystanek na tej naszej dzisiejszej trasie wędrówki historycznej to na Darzyce. Niewielka miejscowość zagubiona gdzieś trochę pośród lasów, jak zresztą wiele z tych, które na Wale Pomorskim spotykamy. Kamień, tablica, naprzeciwko pomnik z orłem bez korony. No to spróbujmy opowiedzieć co nieco o tym, co tu się działo. Najpierw tablica, 4-5 luty 1945 roku i ciąg dalszy. 14-18 pułk piechoty, uczestnicząc w bitwie 1. Armii Wojska Polskiego o przełamanie wału pomorskiego, toczyły tu ciężkie walki zakończone zdobyciem na Darzyc.
Ci z mężczyzn, którzy w okresie młodzieńczym służyli w 6. Pomorskiej Dywizji, z pewnością mogą wrócić wspomnieniami do tamtego okresu. Szczególnie wtedy, kiedy pada to określenie 6. Pomorska. Aczkolwiek obecnie 6. Brygada Powietrzno-Desantowa, a w okresie Polski Ludowej 6. Pomorska Dywizja Piechoty, a potem Dywizja Powietrzno-Desantowa, swoje korzenie bierze z 1. Armii Wojska Polskiego. A jeżeli chodzi o nadarzenie, niemiecka nazwa Rederitz, luty 1945 roku. Cały wał pomorski naznaczony jest takimi kamieniami jak ten, przy którym stoimy, i takimi tablicami. Potężny kamień, na nim metalowa tablica z orłem bez korony, z symboliką okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i treści rzeczonych tablic pokazujące, że jesteśmy na terenie wielkiego skansenu pola bitwy. Nadarzyce są o tyle specyficznym miejscem, że na pierwszy rzut oka, kiedy się tutaj znajdziecie Państwo, to nie robi wrażenia jakiegoś wielkiego, ufortyfikowanego terenu. Kilkanaście budynków, jedna świątynia, stara kolumna nawiązująca do pielgrzymich tradycji i rzeczone grunwaldzkie miecze, które są uznane od jakiegoś czasu przez niektóre instytucje państwowe jako wyklęta część polskiej historii XX wieku. Ale takich zim, jaka była wówczas w 1945 roku, dziś już nie ma.
No właśnie, luty 1945 roku na tej tablicy uwypuklony bardzo. Tak jak powiedziałeś, to jest niewielka miejscowość. No, rodzi się pytanie, dlaczego te miejscowości na tym kierunku były tak istotne? Jakie były te fortyfikacje, że owe ciężkie walki musiały być toczone, aby zdobyć, przełamać, przejść dalej?
Bo drogę mamy tutaj bitą jedną. Po lewej i po prawej stronie albo bagna, albo rozlewiska, albo jeziora. Jeżeli zaminujemy pobocza i główny dukt, jeżeli na każdym pagórku zrobimy stanowisko broni maszynowej, a całość genialnie zamaskujemy i połączymy z sektorami ogniowymi, które tworzyły po 2-3 betonowe schrony bojowe, to treść tej tablicy sama się obroni. 4 do 5 lutego, a na Darzyce zdobyto dopiero 6 lutego. 3 pełne dni walk 14 i 18 pułku piechoty. A to pokazuje, że mamy do czynienia z wyjątkowo łatwym do obrony i niebywale trudnym do zdobycia obszarem. Dodajmy, to była zima z temperaturami sięgającymi do 30 stopni poniżej zera. A jeśli idzie o warunki pogodowe, piechota szła z lekkim wsparciem moździerzy. Bez ciężkiego wsparcia artylerii. Ta, jeżeli dawała wsparcie ogniowe, to z głębokich tyłów. Co więcej, na tym obszarze praktyczne wykorzystanie broni pancernej mogło się już na samym początku wiązać z jej unicestwieniem. To jest żołnierska krew. Nie w przenośni, ale w dosłownym tego słowa znaczeniu. I to jest ta część filmu Jarzębina Czerwona, która w ramach entrée jako scena przełamania przez niemiecką kolumnę otwiera owo dzieło filmowe. Tuż obok, nie zapominajmy o tym, że mamy Oflag 2D, Grossborn, czyli Borne Sulinowo, a w nim wolności czekała duża grupa oficerów Wojska Polskiego z roku 1939, w tym Leon Kruczkowski. A jeżeli nie chcecie Państwo iść tym śladem, możecie Państwo ruszyć śladem pozostałości po północnej grupie wojsk Układu Warszawskiego. Mówiąc prostym językiem, jesteśmy przy wjeździe do dziś Bornego Sulinowa, od 32 lat miasta, a wcześniej strefy zamkniętej, rządzonej tylko i wyłącznie przez rubel.
I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten punkt naszej dzisiejszej podróży. Za chwilę będziemy zupełnie gdzie indziej, ale pozostajemy na kierunku wału pomorskiego. Przemierzamy szlak fragmentu wału pomorskiego, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie Państwu opowiedzieć o całości tej linii fortyfikacyjnej. 80. rocznicę walk o przełamanie wału pomorskiego przez pierwszą Armię Wojska Polskiego dotarliśmy do miejscowości, która w szczególnie tragiczny sposób zaznaczona, jeżeli chodzi o polskich żołnierzy. Wydawać by się mogło niewielka miejscowość gdzieś położona na trasie między Nadarzycami a Złotowem, Podgaje. Tak nazwano ową miejscowość po 1945 roku w języku polskim, ale w 1945 roku ona nosiła inną nazwę w innym języku.
Flederborn. Tak brzmi właściwe nazewnictwo tej małej miejscowości leżącej przy głównym dukcie prowadzącym z Gdańska w stronę na Szczecin. Potężna rozmiarami stacja benzynowa, ale Podgaje 80 lat wstecz zapisały się wyjątkowo brutalnie w historii i pierwszej Armii Wojska Polskiego i całej II wojny światowej. Dywizja SS Letland, jednostka składająca się z żołnierzy ochotników łotewskich była tą, która broniła dostępu do Jastrowia, do głównej pozycji wału pomorskiego. Podgaje, tak jak i Jastrowie, znajdowało się na przedpolu wspomnianej. To, co miało miejsce tutaj w roku 1945, wieje grozą. Porucznik Alfred Sowka, dowódca 4. kompanii 3. pułku piechoty 1. kościuszkowskiej dywizji piechoty. Oficer, który wraz ze swoimi żołnierzami w liczbie 31 zginął okrutną śmiercią. Trzydniowe walki w rejonie Podgajów. Śnieg, zamieć, niebywale trudne warunki atmosferyczne. Łotysze przemieszczający się na nartach. Ten cały obraz wojenny można zrozumieć szczególnie łatwo, kiedy obejrzy się materiał filmowy pod tytułem Elegia. 4. kompania, odcięta od reszty swojego pułku. 4. kompania, otoczona, ranni, podobijani. Natomiast jeżeli chodzi o tych, którzy przeżyli i trafili do niewoli, tak tą pauzę trzeba zrobić. Brutalna forma przesłuchań, benzyna, płomień i ręce skrępowane drutem. 32 nazwiska, 32 młode życia, 32 żołnierzy. Z tego niestety tak brutalnie znane jest Podgaje.
Spaleni żywcem w stodole, po wzięciu do niewoli wcześniej torturowani. Taka w skrócie jest istota tego, co pod nazwą Podgaje, jeżeli chodzi o historię, się ukrywa. Andrzeju, musimy dodać, to były brutalne walki, jeżeli chodzi o wał pomorski. To były, zwłaszcza w przypadku oddziałów SS, a takie również tutaj broniły dostępu do morza na zachód przed wojskami polskimi. To był ten końcowy okres wojny i może to też miało wpływ na to, że ta walka miała taki, a nie inny obraz. To był też odcinek frontu wschodniego, wówczas gdzie konwencji genewskiej nawet w drobnym wymiarze nie stosowano.
Przeciętny obywatel państwa niemieckiego dziś, zapytany, kto to zrobił, odpowiada: to nie my, to oni, naziści. A jeżeli zaczniemy zgłębiać rzeczony temat, wówczas najczęściej nasz respondent dziękuje za rozmowę i odchodzi. W tym najciemniejszym obrazie II wojny światowej szczególnie brutalne miejsce zajmują dwie nazwy: Gestapo i SS. To w przypadku tych instytucji, tej odpowiedzi, to nie my, to oni, ta odpowiedź jest nakierowywana ze strony starszego wiekiem, średniego wiekiem czy młodego wiekiem obywatela państwa niemieckiego. SS, jednostki, które nie tylko były jednostkami niemieckojęzycznymi. Na Wale Pomorskim szczególnie mocno, w negatywnym tego słowa znaczeniu, zapisały się dywizja SS Letland, Łotysze, i dywizja SS Charlemagne, Francuzi. 10. Korpus SS, który został zniszczony w Lasach Pomorskich, składał się z jednostek, które w roku 1944 walczyły na froncie zachodnim. Dlaczego to było tak brutalne starcie zimą 1945 roku? Wał Pomorski to był początek terytorium, które po traktacie wersalskim uznano za terytorium niemieckie. Zatem to był początek szeroko pojętej obrony niemieckiego Vaterlandu.
Czyli terytorium Rzeszy. To jeszcze o upamiętnieniu słów kilka powiedzieć musimy, bo te upamiętnienia w postaci obelisków z tablicami spotykamy na całym obszarze Wału Pomorskiego. To jest jednak inne. To jest takie upamiętnienie, które rzeczywiście do skali tego brutalnego, tragicznego wydarzenia jest dostosowane, bo są i tablice informacyjne, jest i główny pomnik, jest i tablica z nazwiskami. To przeczytajmy chociaż kilka tych, którzy zginęli tutaj spaleni żywcem.
Szeregowy Zygmunt Bernacki, rocznik 1913. Kapral Grzegorz Bondarczuk, rocznik 1917. Szeregowy Feliks Bujewicz, rocznik 1897. Szeregowy Stanisław Ciecieląc, rocznik 1923. Szeregowy Julian Woźniak, rocznik 1926.
I około 30 innych nazwisk na płycie przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa sygnowanej. Pierwsza Warszawska Dywizja Piechoty, dodajmy jeszcze jedno nazwisko, może z Rzeszowem się kojarzące, trzeba by sprawdzić życiorys, szeregowy Julian Woźniak. I główny monument, dość wysoki, takie przełamane serce może przypominający, a pod nim biało-czerwona znicze pamiętają.
I ten wiatr który Państwo słyszycie w tle. A jeżeli zadacie Państwo pytanie, czy jest to karta zamknięta, otóż nie. W przypadku historii Podgajów ciągle historycy prowadzą badania. Ciągle odnajdywane są nowe relacje i nowe dokumenty. Podgaje nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.
Może kiedyś, ale na razie wciąż jeszcze sporo kart do zapisania, jeżeli chodzi o tę miejscowość. To już nasze ostatnie spotkanie podczas dzisiejszej audycji, podczas której opowiadam Państwu o walkach na Wale Pomorskim w 80. rocznicę jego przełamania przez polskich żołnierzy. No właśnie, skoro mowa o przełamaniu, ostatni punkt, w którym jesteśmy, doskonale się z tym słowem wiąże.
Zacznijmy od gramatyki języka polskiego. Drodzy Państwo, poćwiczmy wymowę. Zdbice, zdbice, zdbice. A teraz weźmy turystę z Niemiec i poprośmy go, aby to powtórzył. Jaki będzie efekt?
Zupełnie inne słowo.
Przesmyk Morzyca. Punkt na mapie Wału Pomorskiego, który trzeba znać. Miejsce, w którym obecnie się znajdujemy, leżące na kierunku uderzenia 10. i 11. Pułku Piechoty. 4. Dywizja Piechoty imienia Jana Kilińskiego, 1. Armia Wojska Polskiego i wydarzenia, które miały miejsce pomiędzy 4 i 5 lutego 1945 roku. Ten hałas, który Państwo słyszycie, to na pożegnanie z bazy lotniczej w Świdwinie ostatnie Su-22 wycofywane z Sił Powietrznych Rzeczpospolitej właśnie wykonują fazę lotów ćwiczebnych, a to oddaje nic innego, tylko akustyczne tło tamtych wydarzeń. 4. Dywizja Piechoty. Patrząc na teren, na którym się znajdujemy, a przeciwnik, 4 duże schrony bojowe obsadzone przez podchorążych z 2. pułku, a dowodził nimi porucznik Blackman. Siły po obu stronach niebywale nieproporcjonalnie różne. Po stronie przeciwnika odcinek rzeczony w rejonie wspomnianego przesmyku Morzyca broniony był przez jeden słaby pluton Wehrmachtu. Do ataku po nocnym rozpoznaniu z 4 na 5 lutego 1945 roku ruszyły 2 bataliony, 2 i 3 z 11 pułku piechoty. Opisy z obu stron są dość kontrowersyjne. Relacje ze strony polskiej mówią o przełamaniu rzeczonego odcinka ze strony niemieckiej, natomiast o ponownym obsadzeniu linii obrony przez wspomniane oddziały niemieckich podchorążych. Ale pod wieczór 5 lutego 1945 roku drugiego przełamania dokonał 10. Pułk Piechoty oraz 1. Batalion wspomnianego 11. Nadciągnęły we właściwym momencie, gdyż atakujące 2 bataliony wspomnianego wcześniej 11. pułku cierpiały na duży niedobór amunicji. Co więcej, groziło im okrążenie w tymże terenie. Nadejście od sieczy było w jak najbardziej właściwym momencie. Odcinek zwany jako Drogenfliss-Zyden został przełamany przy wsparciu ogniowym artylerii ciężkiej 1. Armii Wojska Polskiego. I to wszystko miało miejsce tu. Dziś mały skansen pola walki. Zdbice. Myślę, że stać na o wiele więcej, żeby wyeksponować to miejsce. Tym bardziej, że no widać tu ząb czasu. 3 nowe tablice robią wrażenie. Ale ta duża rozmiarowo, wiatr, słońce, mróz, deszcz zrobiły swoje.
No ale są jeszcze eksponaty, które mimo, że może troszkę nadgryzione zębem czasu, to jednak dla miłośnika militariów myślę cenne.
Bo jeżeli przyjrzymy się stanowi technicznemu, w jakim jest armata przeciwlotnicza kaliber 85 mm, żadnych uwag. 2 haubice stojące po obu stronach małego postumentu, tu już ząb czasu jest dostrzegalny. A T-34-85, czołg średni, jest w tym miejscu w układzie nad wyraz symbolicznym. Dlaczegoż? Bo główne walki, jeśli idzie o brygadę pancerną, imienia bohaterów Westerplatte, miały rozgrywać się z udziałem tych wozów bojowych, nie pod Zdbicami, ale na wysokości Mirosławca. Z niemiecka Märkisch-Friedland. Zdbice 80 lat później. Jesteśmy w miejscu, gdzie Killingszczacy z 4. Dywizji, przełamawszy wał pomorski, ruszyli na północ, a na prawym skrzydle od nich, na wysokości Nadarzyc, gdzie byliśmy wcześniej, przebijała się nasza, najbiedniejsza, 6. Dywizja Piechoty. Dlaczego nasza? Bo z Podkarpacia.
To jeszcze na koniec odczytajmy wrażenia, które zanotował jeden z uczestników tych wydarzeń z drugiej strony, tej niemieckiej. Ze snu wyrwały nas wybuchy granatów moździerzowych. Oczom naszym ukazał się okropny widok. Kotlina otulona była gęstą mgłą, a widoczność wynosiła zaledwie nieco powyżej 50 metrów. Pierwsze polskie oddziały z głośnym hura ruszyły na skos przez Kotlinę do natarcia w kierunku stanowiska północnej grupy naszego plutonu. A potem nastąpiło rzeczone przełamanie. To jeszcze krótko na koniec powiedzmy, Andrzeju, dlaczego wał pomorski był tak istotny, jeżeli chodzi o jego zdobycie, przełamanie, przejście dalej.
Bez przełamania wału pomorskiego nie ma otwarcia drogi prowadzącej do Kołobrzegu w kierunku na Drezdenko, w kierunku na Czaplinek, w kierunku na Pomorze Zachodnie. To jest odpowiedź. Nie można było obejść. Należało przełamać.
Żołnierska krew jest zawsze czerwona, niezależnie od tego, z którego kierunku przychodziła na tę ziemię. To wszystko, jeżeli chodzi o całość dzisiejszej audycji. Kłaniają się Państwu pięknie profesor nadzwyczajny, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu Andrzej Olejko
i przełamujący się przez wał pomorski Jerzy Basier.
Do usłyszenia.
Podkarpaccy żołnierze na frontach II wojny światowej.
Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów, wsparta finansowo przez ministra obrony narodowej.